Fiskus chce, by doradcy podatkowi i prawnicy zdradzali mu swoje sekrety, informuje dziś Rzeczpospolita. Doradcy, a także adwokaci i radcy prawni zajmujący się podatkami mogą wkrótce zostać zobowiązani do udzielania fiskusowi szczegółowych informacji o planach swoich klientów. Chodzi o zgłaszanie tzw. agresywnych oszczędności podatkowych, czyli dokonywanych na granicy prawa, czytamy w dzienniku. Ministerstwo Finansów rozpoczęło pracę nad przepisami w tej sprawie. Nie wyklucza też ograniczenia tajemnicy zawodowej. Za i przeciw, między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Katarzyna Kolmec, współwłaścicielka firmy Polipak z Gościcina, debiut w audycji. Krzysztof Dośla, szef gdańskiej Solidarności. Grzegorz Pellowski, mistrz cukiernictwa, trójmiejski piekarz. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Ograniczenie tajemnicy zawodowej, doradcy, a także adwokaci i radcy prawni zajmujący się podatkami mogą wkrótce zostać zobowiązani do udzielania fiskusowi szczegółowych informacji o planach swoich klientów. Takie zakusy ma Ministerstwo Finansów. Jak podaje Rzeczpospolita, niewykluczone, że w raporcie dla fiskusa podawane będą dane o podatnikach. Resort rozważa też minimalną ingerencję w tajemnicę zawodową. Wówczas raporty byłyby anonimowe, bez wskazywania nazwy i danych podatnika. No to teraz za i przeciw. No jak wiemy, fiskus w każdym rządzie miał dosyć spore zapędy, jeśli chodzi o dostęp do informacji o podatnikach. Ale tutaj już to byłaby dosyć spora ingerencja. Państwa zdaniem. No za
może
i przeciw. Grzegorz Pellowski.
Debiutantka pierwsza by...
Na głęboką wodę.
No to jeżeli o mnie chodzi, to ja uważam, że fiskus, jeżeli będzie chciał wiedzieć oficjalnie lub nieoficjalnie, to zrobi to zawsze. Ja, jeżeli nie mam na coś wpływu, no to róbmy swoje i po prostu każdego dnia przez tyle lat, przez 25 lat prowadzenia działalności starałam się rzetelnie prowadzić firmę z jak najlepszą wiedzą, jeśli chodzi o prawo i przepisy. A doradcy są po to, żeby nam doradzić, jak słusznie wydawać i inwestować i jak rozliczać koszty i przychody. A jeżeli ktoś chce jeszcze na ten temat coś więcej wiedzieć o jakiejś tajemnicy, to co roku sprawozdania, które jestem zobowiązana wysłać do KRS-u, wszystko przedstawiają, więc nie sądzę, żeby była jakaś wiedza tajemna.
Mhm. Ja mam bardzo podobne zdanie.
Grzegorz Pellowski.
Powiem w ten sposób, ja też swoją firmę staram się prowadzić uczciwie. Nie chcę wychodzić przez okno, jak ktoś do mnie będzie pukał o godzinie 6 rano. I myślę, że tak większość przedsiębiorców prowadzi przedsiębiorstwa. Ci, którzy chcą, żeby to było w ścisłej tajemnicy, widocznie mają coś do ukrycia. I w dzisiejszych czasach, gdzie student może informatyki wejść na telefon, do telefonu swojej koleżanki i sprawdzić jej całą zawartość, nie wierzę w to, żeby jakaś tajemnica, prawda, byłaby gdzieś tam u jakiegoś doradcy tak pilnie strzeżona, że nikt się nie dowie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie tam zaglądali jakieś raporty były sporządzane dla fiskusa. Niech się martwią ci, którzy faktycznie coś kombinują.
Mm-hmm. Krzysztof Dośla?
No to jest to, co przed chwilą padło. Oczywiście największe obawy zawsze będą mieli ci, którzy mają coś do ukrycia. Ci, którzy nie prowadzą firmę, podmiot jakikolwiek, czy własną działalność zgodnie z przepisami prawa, nie mają się czego obawiać oczywiście. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, no, jako przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego cyklicznie składamy informacje i nie tylko Urzędowi Skarbowemu i nie tylko podmiotom fiskalnym, ale również szerokiemu gremium członków związku i to są informacje dotyczące też i działalności finansowej, a może głównie działalności finansowej. Także uważam, że ci, którzy rzeczywiście prowadzą podmioty i działalność zgodnie z prawem, nie mają się czego obawiać. Zakładam, że oczywiście te projekty, które są opracowywane w tej chwili, będą poddane konsultacji dla każdych przepisów zmieniających zasady w podatkach, z jakiekolwiek zasady fiskalne, jest odpowiednie vacatio legis. Zainteresowane środowiska będą miały okazję się wypowiedzieć i tego typu zmiany zawsze są wprowadzane w drodze ustawy. W związku z powyższym będą znane szerszemu gremium. To nie będzie jakaś wiedza tajemna, którą tylko kilku urzędników będzie posiadało. Wobec powyższego kontrola na etapie tworzenia tego prawa, ale później też i prawdopodobnie jego wykonywania będzie cały czas.
Czyli pełna transparentność. Natomiast rzeczywiście ja myślę, że mimo wszystko problematyczne może być zwolnienie z tajemnicy zawodowej prawnika, bo jednak prawnik jest bardzo szczególnym zawodem i myślę, że jeszcze do tematu pewnie będziemy wracać, ale zaprosimy też kogoś z przedstawicieli prawników, bo to jakby ich najbardziej dotyczy i to może być jednak troszeczkę dotkliwe. Cała Polska, jak jedna wielka strefa ekonomiczna, niewykluczone, że już w Krynicy, a zaczyna się forum, wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentuje nowy program dla specjalnych stref ekonomicznych, to informował Puls Biznesu. Ministerstwo Rozwoju ma gotowy program rozpisany na lata 2018-27. No i tutaj na przykład nowe przepisy przewidują, że firma może otrzymać tak zwaną decyzję o udzieleniu wsparcia w dowolnym miejscu w kraju, czyli oznacza to, że jeśli się znajdzie inwestor, który chciałby zainwestować w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, ale na przykład będzie chciał to zrobić na jakimś terenie, który jest słabo rozwinięty ekonomicznie i gdzieś tam ta strefa z okolicznych nie sięga swoim obszarem, to na takiej zasadzie jakby inwestował w strefie, może w dowolnym miejscu kraju to zrobić i będzie miał z tego tytułu również ułatwienia. No i jakie mogą być efekty państwa zdaniem?
No proszę państwa, to pani Iwonko, myśmy tu wielokrotnie o tym rozmawiali, że to jest krzywdzące, że jeżeli ktoś prowadzi przedsiębiorstwo w strefie, korzysta. Ja powiem na przykładzie branży piekarniczej. Są piekarnie, które na południu Polski są lokowane w strefie, one są na specjalnych warunkach. To wiadomo, że to się przekłada natychmiast na rentowność firmy i ona świetnie konkuruje z pozostałym rynkiem, gdzie rentowność jest dosłownie paroprocentowa, jednocyfrowa. Ja bym chciał, bo ja nie jestem upośledzony, nie jestem niepełnosprawny, ja bym chciał się zmierzyć z belgijską firmą, z francuską firmą, która tutaj lokuje swoją produkcję. Lokuje. Wiemy, dlaczego lokuje. Dlatego, że ona korzysta z tych wszystkich przywilejów, które dla normalnej firmy nie są kompletnie dostępne. Ja bym się zmierzył z taką firmą i wtedy byśmy zobaczyli, kto robi lepszy produkt, tańszy produkt. I żeby móc to robić, to nikt nie musi żadnych studiów ekonomicznych kończyć. Ja nie chcę od nikogo nic za darmo. Ja chcę tylko dostępu do taniego kapitału, do normalnych pieniędzy, takich samych, jak korzystają zachodni producenci, gdzie dostają kapitał, jak Polska po 89 roku się otworzyła na Europę. Przecież oni dostawali zerowe oprocentowanie. Oni tutaj sobie przychodzili jak do marketu, brali co chcieli za śmieszne pieniądze, jak to mówił Leper, za 1/10 wartości przedsiębiorstwa. I chciałbym, żeby takie warunki w końcu zaczęły być dostępne również dla polskich przedsiębiorców i wtedy faktycznie będzie eksplozja. I to, co mówi pan premier Morawiecki, będzie tak, bo on dąży do tego, to mi się bardzo podoba, że ten pan ma wizję, że on wie, gdzie leżą pieniądze, gdzie, co zrobić, żeby w Polsce nareszcie się zmieniło, żeby w Polsce nie zarabiano po 500 euro, tylko żebyśmy zarabiali dokładnie tyle samo, ile zarabiają nasi sąsiedzi za zachodnią granicą. On zmierza do tego, aby 15% polskiego eksportu było sprzedawane w formie zaawansowanej technologii, bo tam dopiero się pojawiają pieniądze. Handlując paletami i tanimi meblami w Europie, będziemy gonić Europę 500 lat. Także ja bardzo tutaj się cieszę, że jest w końcu taki ktoś, który rozumie, gdzie leży kasa.
Zwolnienia z CIT w całej Polsce nawet na 20 lat.
Oczywiście.
Już przy projekcie za 200 tysięcy złotych. Preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw mają dać ponad 110 miliardów złotych inwestycji, 150 tysięcy etatów. Tutaj jeszcze dopowiem, że kryteria dają preferencje miejscom z wyższym bezrobociem, małym i średnim miastom czy terenom wiejskim. Większe wsparcie dostaną mikro, małe i średnie firmy, które zainwestują od 200 tysięcy do 100 milionów złotych. Im mniejsza firma i im wyższe bezrobocie w danym miejscu, gdzie będzie chciała inwestować, tym większe ulgi.
My na to czekamy, pani Iwonko, prawie 30 lat już.
Ja zgadzam się z moim przedmówcą, ponieważ ja skończyłam swoją inwestycję w zeszłym roku i niestety poszłam po kredyt do banku i żadnych preferencji nie otrzymałam. Tak? Inwestycja rzędu ponad 35 milionów i 10 lat spłacam, preferencji nie widzę. Więc dlaczego to, że prowadzę firmę na Pomorzu, czyni mnie gorszą?
A to mówi, przypomnę, pani Katarzyna Kolmec, współwłaścicielka firmy Polipak z Gościcina. Polipak by inwestowało wtedy w różnych tutaj okolicach Pomorza, tam gdzie jest właśnie wyższe bezrobocie,
Każdego dnia inwestujemy i na tym polega rozwój naszego biznesu. Inwestujemy w najnowsze technologie, urządzenia. Urządzenia sprowadzamy i maszyny z całego świata i eksport jest naszym po prostu dzisiejszą chwałą i może być tylko traktowany jako wzrost naszych obrotów. Więc jeżeli dostaniemy pomoc i będziemy mogli inwestować w strefie ekonomicznej, która będzie w zasięgu naszej działalności, to dlaczego nie?
No jest, wydaje się to rzecz oczywista, że takie same szanse i takie same możliwości powinni mieć wszyscy, którzy decydują się na podjęcie działalności gospodarczej. Przypomnę tylko ideę specjalnych stref ekonomicznych. One miały powstawać po to, aby tam były tworzone miejsca pracy. One stały się bardzo często niestety stały się ucieczką z normalnego prowadzenia biznesu pod zwolnienia i ulgi, przenosząc tych samych pracowników kilometr obok strefy do obszaru, w którym ta strefa jest położona. Czyli znowuż, no niestety, jak bardzo wiele rzeczy na przestrzeni ostatnich 28 lat w Polsce, idea została wypaczona i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeciwwskazań. Mało tego, jestem zaskoczony, że tak późno. Nie tworzy się równych szans dla wszystkich. Takie same powinien otrzymywać propozycje ewentualnych zniżek w zakresie, nie wiem, składek ZUS-u, składek podatkowych. Każdy przedsiębiorca, który w dowolnym miejscu będzie chciał otworzyć zgodnie z przepisami polskiego prawa swoją działalność. I oczywiście, że skala działalności byłaby istotna, natomiast dostęp do kredytu, dostęp do różnego rodzaju informacji choćby, która przepływ informacji jest bardzo ważny, powinien w takim samym stopniu dotyczyć każdego. Ja sądzę, że ta decyzja, jeżeli ona zostanie oczywiście wdrożona w życie i te pomysły, to będzie wreszcie z kres i zmierzch specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju i oby tak było.
Kapitalnie przyspieszy to proces motywowania firm i decyzji inwestycyjnych, zaktywizuje wszystkie gminy w Polsce, które mają ambicje, żeby ściągać inwestorów, zlikwiduje długotrwały proces obejmowania statusem strefy gruntów prywatnych. Szybkość decyzji ma dla inwestorów często równie istotną rolę, co wysokość pomocy. Urośnie też rola samych stref, które zamiast zarządzać kilkuset czy kilkoma tysiącami hektarów, będą odpowiadać za cały region i mieć pod nadzorem kilka milionów hektarów, komentuje partner w EY. No i zmiany pozwolą zmienić całą Polskę. Rzeczywiście będzie taki boom inwestycyjny, powstanie więcej miejsc pracy.
Jedna wątpliwość, pani Iwona, do tego komentarza przed chwilą. Jeśli wszyscy przedsiębiorcy na terytorium Rzeczpospolitej będą mieli takie same szanse, czyli będą mieli taki sam dostęp do takich samych kredytów, do takich samych zwolnień czy ulg, to na co komu ta czapa administracyjna w postaci strefy?
No, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
Chcemy dobrych rozwiązań, a nie zastępowania jednego złego drugim, może troszkę lepszym.
Dziś, przypomnę, do strefy mogą wejść firmy, które zainwestują co najmniej 100 tysięcy euro i wybiorą miejsce na gruntach objętych statusem strefy. A to rozwiąże też jakiś problem firmy z pracownikami, kiedy się okaże, że opłaca im się po prostu inwestować w tych miejscach z dużym bezrobociem.
Do tej pory procedura była taka, o jakiej mówiłem. Firma prowadziła działalność na określonym obszarze. Jeżeli niedaleko tej firmy tworzyła się, czy obszary były wcielane do strefy, czy przekazywane do strefy, to bardzo często ta firma na tym obszarze, na którym płaciła do tej pory podatki, do kasy gminnej, do kasy państwa, przenosiła się do strefy i płaciła tych podatków mniej. Mało tego, z budżetu państwa otrzymywała dotacje, których wcześniej nie dostawała, ale które dla większości przedsiębiorców były niedostępne. Było to naprawdę nieuczciwa konkurencja, bo inaczej tego się nie da nazwać. Jeżeli na to tak spojrzymy, a zatrudnienie, jeżeli spojrzymy na zatrudnienie w strefach, no to niestety tam dominuje zatrudnienie poprzez agencję pracy tymczasowej, czyli to zatrudnienie, powiedzmy sobie, złej jakości, z którego wpływy nawet zatrudnienia do budżetu są na niewielkiej wysokości, czyli te korzyści poza tak naprawdę tworzeniem tam nieuczciwej konkurencji dla innych przedsiębiorców, no były już od jakiegoś czasu, od wielu lat takie dosyć iluzoryczne.
Pani Wolko, ja już prowadzę tą działalność, przyglądam się temu wolnemu rynkowi już ładnych kilkadziesiąt lat i pamiętam pierwsze expose Donalda Tuska, gdzie padły takie słowa. Mnie to tak ujęło, ja tak się cieszyłem wtedy, że nareszcie będziemy uwalniać w Polsce potencjał. Ja czekałem na uwalnianie. Nic się nie zapaliło. Nic się nie pojawiło. I mówiła pani, czy to coś zmieni. Pani Wolko, ja bym bardzo chciał, żeby to, co teraz mówi pan premier
jeszcze nie powiedział. To jest to, co zdobyli dziennikarze. Czekamy i na to. Mówi się wszyscy o tym, że on o tym dzisiaj powie.
Wszyscy przedsiębiorcy będą trzymać kciuki, żeby to nareszcie złapało, żeby to poszło.
I żeby udało się
jestem
przeprowadzić.
Jestem przekonany, że jesteśmy lepszymi i lepiej zorganizowanymi przedsiębiorcami, jak za granicą. Ciężko pracujemy jak konie, tylko że no mało kasy z tego mamy.
Zmieniamy troszeczkę temat. Jak pozyskać dla rynku pracy armię 2,5 miliona osób bezrobotnych? Od 4 lat gospodarka rozwija się w dość szybkim tempie. W tym roku PKB może się zwiększyć nawet o 4%. Z badań firmy Randstad w ciągu ostatniego roku co piąty pracodawca zaczął prosić o rekomendacje własnych pracowników. 47% pracodawców przyznało, że poszukuje kandydatów w urzędach pracy, z czego niemal 1/3 zaczęła to robić dopiero w tym roku. No i to mnie właśnie zaintrygowało. Dlaczego dopiero w tym roku pracodawcy patrzą, czy są jacyś pracownicy w urzędach pracy? Pracownicy oferowani przez urzędy są mniej wartościowi?
No był taki, z moich doświadczeń było tak, że jeżeli przychodził chętny do pracy z urzędu pracy, to zawsze przychodził z jakimś tam kwitkiem, ten kwitek trzeba było podstemplować, a generalnie jemu nie za bardzo tak już było widać po tym chętnym, że nie za bardzo tą pracą jest zainteresowany.
Że nie jest chętny, tak?
Tylko przychodzi tak po to, żeby uzyskać jakieś świadczenie z Wydziału Zatrudnienia. I wiemy doskonale, że jeszcze nie tak dawno był rynek pracodawcy. Wiele osób chodziło po prostu po firmach i same jak gdyby wzięły sprawy w swoje ręce i same szukały sobie pracy. Dzisiaj to się zmieniło i dzisiaj pracodawca ma kłopoty ze znalezieniem chętnych do pracy, no i zwraca się w każde miejsce, gdzie może tego pracownika pozyskać. Także no jest dla samych pracowników jest to wymarzona jak gdyby sytuacja po wielu, wielu latach, gdzie no byli odprawiani z kwitkiem, prawda, szukali tej pracy długo, a w niektórych rejonach Polski bezrobocie było bardzo wysokie i nadzieja żadna, żeby tą pracę uzyskać.
To jak zaktywizować te 2,5 miliona osób, które można byłoby rynkowi pracy przywrócić? Co tu trzeba zrobić? Z danych innych wynika, że w Polsce jest 1 800 000 osób biernych zawodowo, które zajmują się dziećmi lub osobami starszymi. No i na przykład nikt nie ma pomysłu na seniorów i proszę mi wierzyć, przed tym problemem niebawem stanie większość z nas. Trzeba będzie się rodzicem zaopiekować. Czasami może się okazywać, że kosztem rezygnacji z pracy.
No nie jest to wymysł obecnej doby czy XXI wieku. Rodzina wielopokoleniowa i te problemy były rozwiązywane też i w naszym kraju i tak funkcjonowaliśmy jako społeczeństwo przez wiele, wiele lat, a opieka społeczna była tak naprawdę iluzją, z którą się wielu z nas, kiedy rzeczywiście trzeba było się o nią oprzeć, to wielu z nas w tych czasach dawno minionych, miejmy nadzieję, jak się musieliśmy zerknąć, dopiero się przekonywaliśmy. Natomiast rzeczywiście problemem na dzień dzisiejszy jest ta olbrzymia grupa osób biernych zawodowo. Z drugiej strony wiemy też przecież, że no mnóstwo, szacuje się nadal, że ponad 2 miliony Polek i Polaków pracuje za granicą, z czego być może, gdyby się zmieniły w sposób istotny warunki pracy w Polsce, a szczególnie wynagradzania, to jakaś część do kraju by wróciła. Wiemy, że dzisiaj rynek się posiłkuje pracownikami głównie z Ukrainy i to jest już w tej chwili grupa przekraczająca 1 200 000 zatrudnionych na terenie województwa pomorskiego. Szacunki wskazują, że może to być między 60 a 90 nawet tysięcy. I bez rzeczywiście tutaj no, bardzo poważnej debaty, tej debaty na szczeblu pracodawcy, rząd, związki zawodowe, czyli tutaj w instytucjach dialogu społecznego, jak znaleźć wyjście z tej sytuacji, się nie obędzie, bo zakładam, że jakiekolwiek mechanizmy, które zostaną jednostronnie zastosowane, one za chwilę obrócą się przeciwko albo będą opacznie wykorzystane.
I do dyskusji, do tej dyskusji wrócimy po 10:30. 10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Katarzyna Kolmec, współwłaścicielka firmy Polipak z Gościcina, debiut w audycji, Krzysztof Dośla, szef gdańskiej Solidarności, Grzegorz Pellowski, mistrz cukiernictwa, trójmiejski piekarz. I wróćmy do tematu, jak pozyskać 2,5 miliona osób bezrobotnych, biernych zawodowo, które są dostępne, można spróbować zawalczyć o te osoby, no i pomogłyby rynkowi pracy, gdyby się na nim rzeczywiście znalazły w sposób taki czynny. Przy okazji pani Katarzyna Kolmec przed audycją mówiła, że w państwa firmie nie ma prezesów ani dyrektorów. To jak działacie? Kto tam pilnuje pracowników, czy nie trzeba pilnować?
Nie, u nas pracownicy są dostatecznie zaangażowani, mam nadzieję, zmotywowani do pracy. Wiele lat, od 25 lat jest kadra, która zaczynała ze mną od początku i te osoby dzisiaj zajmują najwyższe stanowiska poprzez kierowników takich zmianowych, zarządzających zmianą osób, ponieważ zakład pracuje na trzy zmiany. Wysoce zaangażowani są, znają cele naszej firmy, wspólnie je tworzymy, więc widzą kierunek rozwoju i to myślę, że zapewnia jej stały sukces. W zeszłym roku, od momentu, kiedy zakończyliśmy inwestycje naszej nowej firmy, która jakoby była wielkim takim krokiem do przodu, stworzyliśmy około 40 nowych miejsc pracy.
No właśnie. I co? Jest problem z zatrudnianiem nowych ludzi? Czy akurat u was nie ma tego problemu?
Nasz dział HR-u szukał pracowników i w urzędach pracy, i poprzez ogłoszenia, i poprzez grupę pracy, oraz również przez OLX-a. Bardzo duży napływ zgłoszeń, bardzo dużo rozmów rekrutacyjnych. Wyłoniliśmy wszystkie potrzebne etaty zostały zapełnione. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że pracownicy, którzy posiadali tak zwany wzór, można powiedzieć, z domu i szanują pracę, to świetnie się sprawdzili na tych stanowiskach i mają u nas jakby stałe zatrudnienie i etaty zostały zajęte. Zdarza się oczywiście grupa osób, które z urzędów trafiają po tak zwany tylko podpis, no ale dość szybko zostają one też wyeliminowane, wychwycone przez kierowników, ponieważ nie działają one zespołowo, nie rozumieją zasad, standardów i nie angażują się w pracę, więc takim osobom jak najszybciej staramy się zawsze podziękować.
Mm-hmm. No i właśnie pytanie, jak te osoby zmotywować, czym zmotywować, żeby jednak, czy w jaki sposób im ten wzór pracy przedstawić, żeby jednak chciały pracować, żeby nie były bierne zawody, żeby nie przychodziły tylko po pieczątkę.
Mogę powiedzieć, prowadzimy już od wielu lat w regionie gdańskim Solidarności w ramach środków funduszy europejskich różnego rodzaju projekty. Niemalże w całości te projekty są nakierowane na wsparcie dla osób poszukujących pracy, czy osób, które są bierne zawodowo, osób bezrobotnych, czy którym groziło, czy były zwalniane z pracy, czy groziło zwolnienie z pracy.
I dodam tylko, że bardzo atrakcyjne projekty, też o nich mówiliśmy w Radiu Gdańsk.
I no, to już jest naprawdę kilkanaście tysięcy osób, które przeszły przez te nasze projekty i mogę powiedzieć z doświadczenia już wieloletniego, że tutaj niezwykle istotne, a szczególnie w grupie osób albo długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych albo tych osób, które są bierne zawodowo, jest niezwykle istotna pomoc psychologa. I naprawdę staramy się zaczynać pracę z tymi osobami, wspólną pracę od rozeznania potrzeb, ale też i tych wszystkich zaszłości, które ciążą, bo w tej chwili wytworzyły się pewne bariery mentalne i te bariery mentalne u takich osób przełamać, to jest rzeczywiście niezwykle trudne. No, bardzo często wymaga to czasu i nie ma mądrzejszej metody. No, trzeba przywracać tych, którzy stracili wiarę w to, że praca w Polsce ma sens, trzeba im tą wiarę przywracać po prostu. Poprzez tworzenie dobrych, jak mówiła pani przed chwilą, dobrych miejsc pracy, w których pracownik będzie wierzył, że ma perspektywę rozwoju, będzie czuł pewną stabilizację, która mu pozwala wtedy na planowanie życia rodzinnego, życia osobistego, na rozwój własnej kariery, na kształcenie się. To jest cały szereg instrumentów przy tworzeniu miejsc pracy, o czym tutaj przedsiębiorcy doskonale wiedzą, z których musimy zacząć korzystać, bo niestety etos pracy w Polsce przez wiele lat był bardzo mocno szargany i robiono bardzo dużo niestety, aby pokazać, że tak naprawdę, tak jak to gdzieś tam na portalu internetowym wyczytałem, w Polsce to najbardziej opłaca się kombinować, a najmniej pracować. I to musimy
to
zmienić, bo bez tego nie stworzymy normalnego rynku pracy.
Około 390 tysięcy osób, wracając do raportu Randstad, nie szuka zajęcia w ogóle. To są osoby zniechęcone poprzednimi niepowodzeniami. Co tutaj można zrobić z tymi osobami? Bo na przykład to ich zniechęcenie. Zazwyczaj, gdy udało się już porozmawiać z przyszłym pracodawcą, udało się, już prawie ta praca była w zasięgu ręki, pracodawca oferuje minimalną stawkę. A się okazuje, że na przykład dana osoba jest gdzieś z regionu, z którego musi dojeżdżać do pracy i de facto ta minimalna stawka wynagrodzenia zjadłaby połowę kosztów dojazdów.
No niestety, no to jest to, o czym mówimy. No pokutują przez cały czas też w różnych programach też kierowanych na osoby bezrobotne różnego rodzaju stereotypy, które no nie pozwalają tych kolejnych barier przekraczać. I to mówiliśmy o tym od zawsze, że ta umożliwienie dojazdu, choćby poruszania się, przemieszczania się w poszukiwaniu pracy, czyli zadanie samorządu tak naprawdę, czyli zabezpieczenie komunikacji. Ja myślę, że jeżeli będą miejsca pracy i te miejsca pracy będą oferowały to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli dobre warunki pracy z pewną perspektywą też i dające pewne poczucie stabilizacji, to jeżeli będzie zapewniona możliwość dokonania wyboru autobus, pociąg czy samochód, to naprawdę te osoby do tej pracy dojadą.
Tylko najpierw dopłacać?
Najpierw trzeba stworzyć te warunki. No ja nie mówię o dopłacaniu, absolutnie. Myśmy głośno protestowali zawsze jako związek, jeśli słyszeliśmy, że ktoś albo ogranicza ilość kursujących pociągów na danej trasie, albo likwiduje połączenia kolejowe, albo likwiduje połączenia autobusowe, albo doprowadza do sytuacji takiej, że autobus kursuje tylko wtedy, kiedy to się opłaca, tak? Czyli kiedy przewoźnik na tym może zarabiać. No funkcja komunikacji, ale też i to zadanie samorządu, które jest zadaniem niezwykle ważnym, polega na tym, że mają ułatwiać społecznościom lokalnym docieranie między innymi do takich miejsc, w których można wykonywać pracę. Jeżeli na terenie danego samorządu nie ma możliwości tworzenia zakładów pracy albo nie ma takiego potencjału, to trzeba stworzyć mieszkańcom możliwość dotarcia do tej pracy, a nie likwidować im tą możliwość. Ale mówię, to jest tylko jeden z niewielu instrumentów, który powinien być w tej batalii o odtworzenie rynku pracy w Polsce powinien być wykorzystywany, ale jeden z istotnych.
Napisała do nas rencistka teoretycznie w wieku produkcyjnym, ale jaka to pomoc społeczna, skoro jako rencistka i tak muszę płacić za kogoś do pomocy, a jestem osobą z dysfunkcją wzroku i pomocy potrzebuję w różnych sprawach, jak na przykład w gotowaniu albo w dotarciu do lekarza czy do urzędu. Jak mam płacić komuś, kto jest dyspozycyjny, gdy mam tylko niską rentę?
Absolutnie nie ma mowy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna musi być nakierowana na osoby, które rzeczywiście takiej pomocy wymagają i nie są same w stanie sobie zabezpieczyć podstawowych warunków do życia. I tylko do tych osób, czy ze względu na chorobę, niepełnosprawność, czy jakiekolwiek innego rodzaju warunkowania. Osoby zdrowe, zdolne do pracy, powinny oczywiście tą pracę podejmować. Natomiast aby mogły ją podejmować, no muszą zostać stworzone pewne warunki. Wśród tych warunków, tak jak mówiłem, jest już choćby ta podstawa, czyli możliwość dojazdu do pracy, a później tworzenie miejsc pracy, które by zachęcały do podejmowania pracy, a nie deprawowały, czy powodowały, że tak jak pani mówiła, no niestety bardzo często zdarza się, że no jest to na tyle nieatrakcyjne wynagrodzenie, czy warunki zatrudnienia, że nie ma chętnych. Myśmy mieli takie przykłady. Jedna ze stoczni parę lat temu w Trójmieście ogłaszała nabory na ileś set miejsc pracy, a w Urzędzie Pracy, jak mówiono nazwę tylko tego zakładu pracy, to nikt tam nie chciał nawet myśleć o podejmowaniu zatrudnienia i ta stocznia szczyciła się tym, że zatrudnia coraz więcej obcokrajowców. Inna stocznia, która proponowała określone warunki zatrudnienia, na 140 miejsc pracy, jak zgłosiła ofertę, to zgłosiło się 900 chętnych. To też między innymi tutaj gdzieś należy poszukiwać rozwiązania tej sytuacji na rynku pracy. Te wszystkie instrumenty muszą naprawdę zafunkcjonować wspólnie albo większość z nich i wtedy będziemy znowu żyli w kraju, w którym rynek pracy będzie normalny.
Do dyskusji wracamy za chwilę.
Reklama. Czegoś mi tu brakuje. Jeszcze raz. Dachówka Brass jest. Okna Velux są.
Tato, a kupisz mi taką roletę z królewną?
O właśnie, no tak, rolety.
Albo
no,
taką z myszką, albo nie, jednak z kubusiem.
O, ładne. No przecież to bajkowa kolekcja rolet Velux. W Ambicie na pewno to mają. Sprawdźmy. Ambit GDA.pl.
No proszę. Skorzystaj z promocji Trafny Wybór w firmie Ambit i odbierz do 400 zł zwrotu za zakup rolet Velux. Jedziemy do Ambitu!
Wyobraź sobie miejsce, gdzie pracownicy znajdują pracę, a pracodawcy pracowników. Wyobraź sobie miejsce, gdzie znajdziesz ponad 100 tysięcy ofert pracy dla kucharzy, kierowców, księgowych, budowlańców, a nawet zbieraczy pieczarek. Wyobraź sobie, że nie musisz go sobie już wyobrażać. To OLX Praca. Wymarzone miejsce, by znaleźć pracownika i pracę.
Są miejsca, które musisz odwiedzić. Są podróże, o których marzysz. I są linie KLM, dzięki którym masz szansę spełnić swoje fantazje. Sprawdź wielką promocję biletów lotniczych KLM Dream Deals. Kup bilet na klm.pl przed 21 września i leć za marzeniami. Miami od 2370 zł, St. Martin od 2400 zł i wiele innych. Dream Deals. Wyśnione promocje na podróże marzeń. Szczegóły na www.klm.pl.
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Miasta Kultury, serdecznie zaprasza na koncert dla mieszkańców. Opera Leśna, niedziela, 10 września, godzina 18. Wystąpi Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Wojciecha Rajskiego. Prowadzenie koncertu Artur Żmijewski. Bilety do nabycia m.in. w kasie Opery Leśnej. Patronat Radio Gdańsk.
Już w najbliższą sobotę, 9 września, prosto z San Giovanni Rotondo we Włoszech. Na jeden dzień zostaną przywiezione do Gdańska relikwie pierwszego stopnia świętego ojca Pio. Bracia mniejsi kapucyni zapraszają 9 września do wspólnej modlitwy w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba w Gdańsku oraz do udziału w pierwszej edycji kongresu świętego ojca Pio. Rejestracja poprzez www.gdansk.kapucyni.pl.
Dzieciaki, bierzcie swoje spinery i jedziemy na festiwal!
Festiwal spinerów?
Food trucków! Pyszne jedzenie i pokazy sztuczek ze spinerami! To jak? Poznajcie smak radości w centrum Osowa. Przysmaki z całego świata na festiwalu food trucków. Promocje i pokazy sztuczek ze spinerami. 9 i 10 września w centrum handlowym Osowa. Gdańsk, Spacerowa 48.
Reklama.
Dziesiąta 46, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Katarzyna Kolmec, współwłaścicielka firmy Polipak z Gościcina, Krzysztof Dośla, szef Gdańskiej Solidarności, Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa, trójmiejski piekarz. Pani Katarzyna chciała zabrać głos w sprawie pracowników i jak ich motywować.
W 2008 roku nasza firma zdobyła tytuł pracodawcy roku. W zeszłym tygodniu nasz inspektor BHP przyszedł do mnie do firmy i powiedział: Pani Kasiu, wesoła nowina, czy pani wie, że nasza firma została najlepszym, najbezpieczniejszym miejscem pracy na Pomorzu? Popatrzałam na niego. No cóż, stało się. My, nasz dział kadr od lat organizuje ankiety, czego pracownikom jakby potrzeba, w czym się mogą spełnić, w co zaangażować. Z tego czerpiemy wiedzę, jak pracowniku wyrównać szanse, wyszkolić, żeby nowo zatrudnieni jak najszybciej wyrównali się wiedzą i poziomem do tych najdłużej pracujących. Ciekawostką w naszej firmie było to, że grupa pracowników z produkcji zainteresowała się tym, że nowo zatrudnieni pracownicy nie do końca sobie radzą z przystosowaniem do pracy, więc zgłosili taki pomysł racjonalizatorski, że zrobią taką encyklopedię, właściwie kompendium wiedzy, jak nowo zatrudniony pracownik powinien się poruszać po dziale wtryskarek i po dziale produkcji. Bardzo szybko ta książka stała się najbardziej popularną u nas w firmie. Taka sama książka od razu powstała dla działu magazynu i również dla naszego zakładu w Kościerzynie. Na podstawie tej książki pracownicy mogą łatwo zdobyć wiedzę, jakich kartonów należy używać do produkcji, jak obsłużyć maszynę, jak zrobić start-stop, jak zmienić kolor, jak rozróżnić tworzywa.
Czyli są wciągani w nie tylko taką pracę odtwórczą, że przyjdą, mają zadanie i mają coś zrobić, ale oprócz tego są kreatywni i chce im się po prostu robić więcej. No to cieszę się, że taki przykład możemy przedstawić i mam nadzieję, że będzie ich więcej, choć pan Krzysztof twierdzi, że ich jest bardzo dużo, tylko nie chwalą się tym.
Właśnie szkoda, że takich przykładów się nie nagłaśnia, czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą takie podmioty, gdzieś tam stoją w drugim szeregu, a pokazywane
są skromni.
A pokazywane są tylko najczęściej te złe przykłady, albo jeżeli już dzieje się coś bardzo złego, to wtedy się dużo mówi i wtedy zawsze bardzo w takim kontekście negatywnym. Chciałoby się oczywiście, aby te wzorce, o których pani przed chwilą mówiła, się upowszechniały, aby tak funkcjonowało coraz więcej podmiotów. Będzie się nam wtedy wszystkim łatwiej funkcjonowało.
Przerwę panu. W 2008, kiedy zdobyłam tytuł pracodawcy roku, kiedy Gazeta Wyborcza krótko określiła, jak wygląda praca u nas, kto jakie zajmuje stanowisko, to komentarze poszły takie, że baby to powinny do garów i do kuchni, a nie do zarządzania przedsiębiorstwem. Ja się z tym niestety nie zgadzam.
Dobrze.
W naszej firmie my potrafimy pogodzić, są role męskie, które są bardzo ważne i odpowiadają za bardzo ważne działy produkcji, a tam, gdzie kobiety się spełniają, to też mają swoją szansę i myślę, że to jest współpraca i zespół, który razem wspólnie tworzymy i tak realizujemy nasze cele.
Zmieniamy temat. Agencja Moody's podwyższa nam prognozę wzrostu produktu krajowego brutto. Ostatnie dane dotyczące naszego PKB są o wiele lepsze niż zakładano, że będą. Dobrze wygląda też krajowa sytuacja fiskalna, także plany dotyczące inwestycji. To wszystko sprawiło, że agencja Moody's dokonała korekty w prognozie dotyczącej wskaźników naszej gospodarki w dalszej części roku na naszą korzyść. Przypomnę, jeszcze z danych GUS wynika, że PKB w drugim kwartale tego roku wzrosło o 3,9% w porównaniu do ubiegłego roku. Moody's twierdzi, że wzrost PKB w naszym kraju, który przewyższył oczekiwania i dobra sytuacja w finansach publicznych przekładają się na poprawę wiarygodności kredytowej Polski i ich zdaniem dobra passa w naszej gospodarce będzie trwała przynajmniej do końca roku. Państwo też widzą te zmiany gospodarki na lepsze i co zrobić, żeby trwała nie do końca roku, ale żeby trwała dłużej.
Nie, spokojnie. Pani Monko, ja bym się cofnął jeszcze rok, półtorej roku do tyłu, co agencja Moody's mówiła wtedy, że będzie źle, oceny leciały w dół, że Polskę czeka katastrofa, prawda? A rynek, biznes, tak jak biznes, broni się sam i każdy ocenia wynik, jaki jest, prawda? I tu wyniki same mówią za siebie, że kondycja Polski jest coraz lepsza, PKB rośnie i nawet te oceny agencji są wyższe niż samego premiera Morawieckiego. Także tutaj no, po raz pierwszy, przynajmniej ja zaobserwowałem coś takiego, że tak wysoko zostaliśmy ocenieni. Ale to nie za byle co, że zostaliśmy ocenieni, tylko za
ale
konkretne
Grecję też
działania.
Kiedyś bardzo oceniano wysoko, panie Grzegorzu.
Tak, ale
i potem
u nas to widać,
bomba.
Pani Wonko, jak pani otworzy gazetę, że firmy, które jeszcze rok, dwa lata temu przynosiły straty w setkach milionów, a dzisiaj te same firmy przynoszą zyski w setkach milionów, no to to się samo broni, prawda? Kiedy pan Morawiecki był teraz z wizytą w Ameryce, jeden z największych banków na świecie zdeklarował, że będzie widział tutaj swoją obecność w Polsce i mówi się nawet o kilkudziesięciu tysiącach miejsc pracy, no to co jeszcze można innego dodać, prawda? To samo, jeżeli ktoś patrzy na to rozsądnie, to nie trzeba żadnych wielkich studiów kończyć, żeby móc to ocenić tylko pozytywnie.
Mm-hmm. Najlepszą chyba oceną tej perspektywy gospodarczej, aktualnego stanu i perspektywy jest to, o czym mówiła przed chwilą pani, dokonywanie dużych inwestycji, rozwój firmy, bo to pokazuje, że pani jako właścicielka firmy tą sytuację gospodarczą ocenia na tyle pozytywnie, że postanowiła zaryzykować i dokonać tego dużego skoku do przodu też, który pozwoli firmie istnieć. I takie inwestycje ruszają, ich jest coraz więcej. Ten pieniądz, przepraszam, wreszcie zaczyna pracować właśnie w rozwój i to tych nowoczesnych technologii, w tworzenie też dzięki temu dobrych miejsc pracy, nie tych właśnie, jak mówił tutaj Grzegorz, przy zbijaniu drewnianych palet. I to będzie cały czas napędzało gospodarkę. Oczywiście bardzo istotnym elementem, o czym warto pamiętać w Polsce od zawsze, jednym z tych motorów napędowych polskiej gospodarki, polskiego PKB jest konsumpcja. Ta konsumpcja, która bardzo często jest tak trochę marginalizowana, lekceważona, ona w efekcie rzeczywiście powoduje, że ten nasz wzrost gospodarczy w skali nawet dzisiaj Europy staje się imponujący. Ale nie byłoby tej konsumpcji, gdyby nie zakłady pracy, które wypłacają pracownikom wynagrodzenia.
I pozwalają im się rozwijać.
Gdyby nie sprzedaż tych zakładów pracy, gdyby nie eksport, gdyby nie płacenie podatków, to prawdopodobnie ten efekt też i ten wynik byłby gorszy. Czyli suma tych wszystkich znowu czynników powoduje, że ja osobiście też uważam, że nie mamy przynajmniej w zakresie gospodarczym żadnych powodów do obaw przez najbliższych parę lat.
A jeśli Polska będzie rzeczywiście jedną wielką strefą ekonomiczną, czyli...
Ja bym nie chciał używać pojęcia jedną wielkiej strefy ekonomicznej,
ale powiedzmy,
bo to
przemawia
to
do wyobraźni.
Według, tak, ale
jeśli
wypacza
będą
sens,
te,
żeby wszyscy mieli takie same warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
Dokładnie. Jeśli będą te warunki rzeczywiście, to jest szansa, że ten wzrost rozpędzi jeszcze bardziej naszą gospodarkę i nie będzie trwał tylko do końca tego roku, tak jak Moody's agencja prognozuje. I na koniec jeszcze krótko bardzo do pani Katarzyny. Brała pani udział w programie przywództwa i akceleracji biznesu Stanford na Uniwersytecie Stanforda w Dolinie Krzemowej, który jest realizowany przez BNP Paribas między innymi. Na ile to doświadczenie stamtąd przywiezione się przyda w prowadzeniu działalności gospodarczej? No i najważniejsze, czego się pani tam nauczyła? Czy właściwie może niczego, bo wszystko już pani wiedziała?
Ja jestem dumna z tego pobytu i w ogóle z tego, że bank wytypował mnie jako jedyną osobę z Polski, jako jedyną kobietę do tego programu. I chciałabym tutaj bardzo bankowi podziękować, bo pokazało mi to, że kreatywność w działaniu i w naszej firmie jest tak bliska i tak bliska temu, co się dzieje na świecie, że ja nie widzę zagrożenia dla działalności swojej firmy, ponieważ pomysły, które my realizujemy i kreatywność moich pracowników jest bardzo zbliżona do trendów światowych.
A jakie są te trendy?
Poznałam koleżanki, które prowadzą swój biznes i w Hongkongu, i we Francji, i w Malezji, i w Brukseli, w Belgii. Praktycznie kobiety były z całego świata. Wszystkie nastawione są na, są zmotywowane do działania takiego, aby tworzyć relacje i spełniać oczekiwania naszych klientów poprzez od samej podstawy, tak? Żeby wzbudzić u pracowników jakby tą głęboką świadomość współpracy, że relacje klienta i pracownika razem wytworzymy dobry produkt.
I mam nadzieję, że większość firm będzie się również tym kierowała, a wtedy wszyscy będą zadowoleni, i firmy, i pracownicy, no i budżet. No bo jak firma się rozwija, i konsument, to wszyscy mamy pieniądze i mamy też pieniądze, żeby płacić podatki. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Katarzyna Kolmec, współwłaścicielka firmy Polipak z Gościcina, Krzysztof Dośla, szef gdańskiej Solidarności, Grzegorz Pellowski, mistrz cukiernictwa trójmiejski, piekarz. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję
bardzo.